Panie profesorze, muszę zacząć od gratulacji, bo nagroda Fundacji Nauki Polskiej to jednak jest dla naukowca polskiego duży zaszczyt.
Dzień dobry i bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście dla mnie to jest wielki zaszczyt i oczywiście zaskoczenie, no bo to kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest bardzo dużo. Fundacja musi kogoś wybrać, no i to jest pewnie zawsze zaskoczenie dla laureata, że akurat on dostaje. No, cieszę się bardzo.
W związku z tym, że pan otrzymał tę nagrodę, no to musi pan odpowiadać wszędzie wielokrotnie na pytanie, na które odpowiedź zna pan być może najlepiej na świecie. Czyli zacznijmy od tego pytania. Co to są kryształy czasowe?
Dobrze, myślę, że też pewnym dla mnie zaskoczeniem jest to, że na temat kryształów czasowych wyjaśniam wiele razy osobom, które nie mają dużej styczności z fizyką, ale zaskoczeniem jest to, że w podobny sposób i wiele razy i wielokrotnie muszę też wyjaśniać kolegom po fachu. I wtedy, bo oczywiście kryształy czasowe są dla mnie czymś bardzo takim prostym, bo no, osoba, która pracuje nad daną dziedziną, ona ją zwykle rozumie i dla niej to są klocki, elementy bardzo proste do złożenia i zrozumienia. I tak nawet bym się troszeczkę czasami dziwił, że dostałem za to nagrodę, ale jak rozmawiam z moimi kolegami po fachu, to dociera do mnie, jak trudno jest przekonać, wytłumaczyć, że troszeczkę trzeba zmienić sposób myślenia, żeby zrozumieć, co to są kryształy czasowe, to czasami dociera do mnie, że to może jednak nie jest takie trywialne. A czym są kryształy czasowe? Wiemy, czym są kryształy przestrzenne. Jeżeli patrzymy się, powiedzmy, na posadzkę w łazience, to widzimy kafelki regularnie rozłożone, ale to nie są kryształy przestrzenne, bo kryształy przestrzenne to nie jest coś, kto nam poukładał, tylko musimy zmienić skalę, musimy zejść na skalę atomową. I na skali atomowej po pierwsze zaczynają się efekty kwantowe, a po drugie, że te kryształy przestrzenne tworzą się w wyniku oddziaływania między atomami i takiej spontanicznej samoorganizacji atomów w przestrzeni. No to jest ta część przestrzenna. Jeżeli popatrzymy się na czym są kryształy czasowe, no to zacznijmy znowu od takiej analogii do tego, co byśmy zaczęli z posadzką w łazience, ale to popatrzmy się na wahadło w zegarze. No wahadło w zegarze porusza się okresowo, czyli mamy pewną strukturę okresową, regularną w czasie, no ale to nie jest, podobnie jak posadzka, to nie jest kryształ czasowy. Czyli pierwsza rzecz, musimy zejść, trochę zmniejszyć skalę, zejść na poziom atomowy. To wahadło musi być złożone powiedzmy z jednego czy z kilku atomów. Znaczy tak trochę w przenośni wahadło. Natomiast tych wahadeł musi być dużo i one muszą między sobą oddziaływać. I okazuje się, że w pewnych warunkach one nie poruszają się każdy sobie, tylko są w stanie samo zorganizować swój ruch. I wszystkie zaczynają się poruszać w sposób regularny. I ten regularny ruch w czasie, czyli taka regularna struktura w wymiarze czasowym, która powstaje w wyniku samoorganizacji układu wielu ciał, nazywamy kryształem czasowym. Czyli to jest tak, jeśli jak przez analogię, jak powstają jedne i drugie, żebyśmy mieli pojęcie, o czym są kryształy.
Gdybyśmy jako obserwatorzy próbowali zobaczyć taki kryształ przestrzenny, no to musielibyśmy się do odpowiedniej skali zmniejszyć i potem iść sobie, napotykając po kolei takie same układy atomów w jakiejś tam skali przestrzennej. W przypadku kryształu czasowego, jak rozumiem, nie musielibyśmy się ruszać. Wystarczyłoby, żebyśmy byli w jednym miejscu, a te struktury periodycznie by się pojawiały.
Tak, dokładnie. I to jest bardzo, bardzo dobra analogia, bo też ją często podkreślam, że jeżeli ktoś chce prosto zrozumieć kryształy czasowe, to zaczynając od kryształów przestrzennych, jakby w kryształach przestrzennych interesuje nas, tak jak pan powiedział, regularny rozkład atomów w przestrzeni. Ale ten rozkład z przestrzeni można powiedzieć, że nas interesuje w danej chwili czasowej, czyli w momencie, kiedy robimy pomiar, w momencie detekcji. Czy to oznacza tyle, że ustalamy chwilę czasową i patrzymy w przestrzeń. Natomiast żeby przejść od kryształów przestrzennych do kryształów czasowych, rolę tych dwóch rzeczy musimy zamienić. Teraz nie ustalamy chwili czasowej, ale ustalamy położenie i patrzymy się, co się dzieje w czasie. Czyli ustawiamy sobie na przykład detektor blisko układu kwantowego, który zachowuje się jak kryształ czasowy i pytamy się, jak prawdopodobieństwo kliknięcia tego detektora zmienia się w czasie. Jeżeli zmienia się periodycznie, no to wtedy mamy do czynienia z regularną strukturą krystaliczną w czasie. Jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz, że nie każdy ruch, bo w ruchu periodycznych, jak wspomniałem, zaczynamy od wahadła, które waha się w zegarze, nie każdy ruch periodyczny będziemy nazywać kryształem czasowym. Albo kryształ czasowy będziemy nazywać układy, które w wyniku samoorganizacji porządkują się w czasie, w regularne struktury, albo ruch okresowy, który obserwujemy, de facto można opisać modelami fizyki ciała stałego. Czyli mamy ruch okresowy, ale własności tego ruchu są takie same jak własności fizyki ciała stałego, gdzie możemy obserwować izolatory, przewodniki, nadprzewodniki. Okazuje się, że są takie układy, które się poruszają periodycznie w czasie, ale ten ruch periodyczny opisany są tymi samymi modelami, które znamy z fizyki ciała stałego.
Czy mówimy tutaj o jakichś rzeczywistych strukturach, które w świecie istnieją albo mogą istnieć? Czy to jest ten pomysł Franka Wilczka sprzed 12 lat, który pan potem doprecyzował, rozwinął i pokazał, że on może rzeczywiście funkcjonować, ale to jest pomysł, który możemy próbować zrealizować, ale być może natura wcześniej na to nie wpadła.
No więc tak. Oczywiście Frank Wilczek zadał genialne pytanie, otworzył dziedzinę i wtedy to ruszyło. I wtedy potem się okazało, że te kryształy, które da się zrealizować, one wymagają periodycznego zaburzenia zewnętrznego. Czyli my włączamy pewną siłę zewnętrzną i to pomaga samo zorganizować się układowi wielu ciał, ale ten układ wielu ciał nie porusza się, nie ewoluuje z okresem siły zaburzającej, tylko ze swoim okresem, dłuższym okresem, czyli innymi słowy, on nie podąża pod dyktando zewnętrznej siły, tylko następuje właśnie ta sama organizacja i to jest kluczowe, bo inaczej to byśmy mieli dosyć trywialną sytuację, że zaburzamy układ siłą periodyczną, a układ odpowiada z tym samym okresem. Czyli to jest jedna rzecz kluczowa. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, czyli tuż z samego założenia potrzebujemy zewnętrznego periodycznego zaburzenia, czyli to my musimy zaingerować, żeby te kryształy powstały. Teraz dziedzina kryształów czasowych, bardzo fajnie, że ona się rozrasta i ona też, ich zakres badań się poszerza i są układy, różne układy badane, w którym się obserwuje takie krystaliczne zachowanie w czasie. I teraz te rzeczy, o których przed chwilą wspomniałem, one dotyczą układów zamkniętych, czyli takich układów, które nie mają kontaktu z otoczeniem, czyli nie ma rezerwuaru, z którym układ wymienia energię. I to jest, to możemy jeszcze potem o chwilę potem porozmawiać. Natomiast układy, które wymieniają energię, to są układy tak zwane dysypatywne i periodyczne zachowanie, ewolucja takich układów w czasie, ona była znana już od lat. Zresztą Ilja Prigozhin dostał Nobla za tak zwane dysypatywne struktury. Czyli mamy takie układy, w których jeżeli jest układ w kontakcie z otoczeniem, to w pewnym momencie możemy obserwować periodyczne zachowanie. I na przykład są periodyczne reakcje chemiczne, czyli takie rzeczy z własnościami powiązanymi z kryształami czasowymi były obserwowane wcześniej i one, jeśli mam odpowiedź na pytanie, czy istnieją takie w naturze, to te by były najbliższe, które by istniały w naturze. Natomiast bardzo nietrywialnym rzeczą jest, jeżeli odetniemy układ od zewnętrznego otoczenia. Bo jeżeli napędzamy układ wielu ciał periodycznie, no to spodziewamy się, że układ będzie absorbował energię i będzie się grzał, no de facto będzie się grzał do nieskończonej temperatury. Czyli nieskończona temperatura oznacza też, że zupełnie nie będzie struktur w tym układzie. No i teraz to, że są i w układach, które mają kontakt z otoczeniem, jest ten kanał do odprowadzania tej energii, bo układ może oddać energię do otoczenia i przez to powstają stabilne struktury, stabilna może być powstać periodyczna reakcja chemiczna. Natomiast jeżeli odetniemy, to mamy problem. I to, że te kryształy czasowe w ogóle istnieją, to też jest zaskoczenie. I to jest jedna rzecz, która pomaga, niezależnie od tego, że one są ciekawe same w sobie, to one są przykładem układów, które łamią tak zwaną ergodyczność, czyli nie dążą do stanu równowagi. I badania tych układów są, to jest jedna z bardzo rozwijających się i ciekawych dziedzin. I kryształy właśnie też pomagają w tym, w badaniach w tym kierunku.
Także. A jak to się ma do zasady zachowania energii?
Z zasadą zachowania energii nie ma problemu. Jeżeli mówimy o tych kryształach, układach zamkniętych, o tych, co my rozwijamy i tak dalej, no to układ zależy od czasu. I teraz, jeżeli zapytamy się o to, jeżeli, no najprościej mówiąc, jeżeli zaburzamy go periodycznie, to co się dzieje z układem, to on absorbuje energię w pewnej części okresu, a potem dokładnie, precyzyjnie oddaje tą samą energię. Czyli żeby powstał kryształ czasowy, potrzebna jest pewna wymiana energii, ale nie ma straty energii. Także to jest, mam taki układ, który jak coś pożyczy, to już odda dokładnie to samo. No i ta ewolucja w czasie jest periodyczna.
Jakie jest Pana marzenie na temat tego, do czego takie układy mogłoby się dać wykorzystać? Bo badania teoretyczne, rozważania, wszystko ładnie, pięknie, ale dobrze byłoby się czymś wykazać takim w życiu praktycznym. Co by to mogło być, żeby Pan był usatysfakcjonowany?
No, oczywiście chciałbym, żeby się dziedzina bardzo rozwijała, no bo to i tu my pracujemy i też cieszę się, że przyciąga innych naukowców. No bo jak jest coś nieciekawego, to umrze z śmiercią naturalną. Natomiast to oczywiście jest jedna rzecz, żeby się rozwijało. Natomiast chciałbym, żeby ta dziedzina przeszła z takich badań podstawowych do zastosowań. Myślę, że jest szansa na to, bo jeżeli patrzymy się na struktury krystaliczne w czasie, to one mają pewne własności, które nie mają struktury krystaliczne w przestrzeni, których struktury krystaliczne w przestrzeni nigdy nie będą mieć samej definicji, bo na przykład jeżeli mamy kryształ przestrzenny, chcielibyśmy dokonać pewnych operacji na krysztale przestrzennym tak, żeby pewien fragment komunikował się z innym fragmentem kryształu, które są daleko od siebie odległe. No to tego się nie da zrobić bez albo połączenia tych części, albo bez urwania kawałka tego kryształu i przeniesienia. Tego nie ma, czyli komunikacja taka dalekozasięgowa jest bezpośrednia, jest niemożliwa. Natomiast w kryształach czasowych to jest za darmo, bo elementy kryształu czasowego poruszają się periodycznie i bardzo łatwo sobie wyobrazić i zbudować układ, w którym wszystkie elementy się ze sobą spotykają i o co ciekawe indywidualnie. Czyli jeżeli mamy dwa elementy, to one się ze sobą spotkają w pewnym punkcie w przestrzeni w danej chwili. Podobnie robią inne. I teraz jeżeli mamy taką, to możemy wykorzystać, bo to oznacza, że na przykład no jedną z propozycji, którą ostatnio nad którą pracowaliśmy, to jest to, że jeżeli faktycznie mamy możliwość komunikacji między dowolnymi elementami, to możemy zrealizować coś takiego jak operacje tak zwane dwukobitowe w komputerach kwantowych. I one są o tyle bardzo trudne w innych układach, ponieważ żeby ta komunikacja to nastąpiła, takie operacje dwukubitowe nastąpiły, musimy przenieść przestrzennie na przykład atomy i zbliżyć do siebie. Żeby wykonać między innymi takie kubitami, to musimy inne atomy zbliżyć do siebie. Czyli mamy potężny problem transportu w takim układzie, a każdy transport, manipulacja, no to jest źródło dekoherencji. W kryształach czasowych to jest za darmo. Wszystkie elementy ze sobą się spotykają same, bo taka jest istota kryształu. Czyli te wszystkie możliwe operacje dwukobitowe jesteśmy w stanie wykonywać bez problemu. Także to jest jedna z... No w zasadzie to powiedziałem, że dwie zalety. Jedna... Aha, jeszcze jest jedna. Możliwość bezpośredniej komunikacji między różnymi elementami. A druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy na przykład zmienić konfigurację w krysztale przestrzennym, czyli zbudować coś innego, no to musimy zbudować coś innego, czyli jeszcze raz wrócić do laboratorium, zmienić strukturę krystaliczną i tak dalej. W kryształach czasowych one powstają ze względu na periodyczne zaburzenie układu. No to jeżeli chcemy zmienić strukturę, to musimy po prostu w pewnym momencie inaczej zmodyfikować periodyczne zaburzenie, a to można zrobić w laboratorium w tym samym eksperymencie bez wychodzenia z tego laboratorium. No i to jest następna rzecz, czyli taka zmiana struktury krystalicznej, własności struktur krystalicznych w czasie w trakcie trwania eksperymentu.
Jak daleko jesteśmy od realnego, praktycznego zastosowania? 5 lat, 10 lat, 50?
Nie wiem. Natomiast powiem, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w momencie, kiedy, jeśli chodzi o badań teoretycznych, my prowadzimy badania teoretyczne i mamy pełen wachlarz różnych idei, jak zrealizować różne fazy fizyki ciała stałego w czasie, jak je spróbować połączyć, żeby zbudować coś użytecznego praktycznie, na razie oczywiście na takim poziomie kwantowym. Natomiast kolejny etap to jest realizacja tych idei w laboratorium specjalistycznym. Trwają prace w grupie profesora Petera Hanaforda w Swinburne University of Technology w Melbourne. W grudniu ubiegłego roku profesor otrzymał grant Australijskiego Komitetu Badań. We współpracy z nami jesteśmy partnerami w tym grancie. No i budowany jest eksperyment. Ten eksperyment wymaga zbudowania tak zwanego kondensatu Bose'ego Einsteina na innych pierwiastkach, na innych w stosunku do tego, którym prowadzili badania właśnie w Melbourne. To jest potas, on jest trudny do osiągnięcia kondensacji Bose'ego Einsteina, ale jak już się to zrobi, to potem już on ma fantastyczne własności, jeśli chodzi o kontrolę oddziaływań. No i teraz w tym projekcie mają być zrealizowane kryształy czasowe, które my tutaj badamy i całą serię różnych faz fizyki ciała stałego w domenie czasu. No i czekamy na te eksperymenty, bo one mają pokazać, że to nie tylko jest nasze badania teoretyczne, ale to da się zrealizować w eksperymencie. No bo w eksperymencie oprócz tych rzeczy, które badamy teoretycznie, jest dużo różnych innych aspektów i problemów, i efektów, i zaburzeń. No i zawsze eksperyment, który da się zrealizować, który pokazuje, że da się to zrobić, to on pokazuje też to, że te inne rzeczy, które nie uwzględniamy często w teorii, to one nie są na tyle kluczowe, żeby nie dało się zrobić eksperymentu. To jest jeden etap, a kolejny etap to jest będzie, jeżeli okaże się, że to fantastycznie działa, to próba przejścia do zastosowań. Czyli trochę tych lat będzie. Mam nadzieję, że grant jest na 3 lata, także do 3 lat zobaczymy te eksperymenty podstawowe. Także w to wierzę. No, zobaczymy, jak pójdzie w Melbourne.
I co dalej? Komputery kwantowe. Wspomniał pan o tym manipulowaniu kubitami, no więc to jakby kojarzy się jednoznacznie z komputerami kwantowymi.
Tak, jeśli chodzi o komputery kwantowe, to też powtarzam zawsze, że związek kryształów czasowych z komputerami kwantowymi bardzo byłem wstrzemięźliwy na wytaczaniu takich perspektyw, no bo to komputer kwantowy się przykleja często do różnych rzeczy, że jak piszemy wnioski grantowe, no to czasami często robimy tak, że no, ale być może z tego się da zbudować komputer kwantowy, bo to jest bardzo atrakcyjny kierunek badań. Natomiast no, chciałbym raczej, żeby były jakieś większe podstawy, aby tak twierdzić, no ale się okazało, że w ostatnim czasie, że dotarło do nas, jak zbudować taki kryształ czasowy, w którym po pierwsze da się zrealizować coś takiego, co nazywamy czasową płytką drukowaną. Płytka drukowana w elektronice, jeżeli ktośkolwiek się zajmował elektroniką, to wie, co to jest. No bo na niej budujemy cały układ z tranzystorów, z procesorów i tak dalej. Natomiast okazuje się, że da się zbudować układ, który jest periodycznie, atomy, które są periodycznie napędzane i my możemy zrealizować przez te własności, które przed chwilą opisałem, jesteśmy w stanie zrealizować dowolne połączenia przez tunelowanie, dowolne oddziaływania między tymi atomami. Innymi słowy, możemy mieć w głowie, że mamy do czynienia z pewną płytką drukowaną, którą realizujemy w czasie i jak wytyczymy połączenia w tej płytce, to zależy zupełnie od nas i zupełnie jesteśmy elastyczni eksperymentalnie. No i teraz jako przykład zastosowania tej płytki, no to podaliśmy właśnie realizację komputera kwantowego. A ten jest dużo pomysłów, jak zrealizować komputer kwantowy. Są jest kilka układów, które są bardzo zaawansowane eksperymentalnie. Który z nich wygra? Wygra w tym sensie, że okaże się realizacją taką praktycznie użyteczną. Tego jeszcze nikt nie wie, bo są trudności. Nasza propozycja usuwa przede wszystkim problem realizacji wszystkich możliwych dwukubitowych operacji. No bo jeżeli jesteśmy tylko, jeżeli mamy powiedzmy układ eksperymentalny, w którym mamy pewien łańcuch kubitów, ale jest tylko operacje dwukubitowe, jesteśmy przeprowadzić między sąsiednimi kubitami w tym łańcuchu, no to taki komputer jest bardzo ubogi. On nie jest w stanie, to nie jest uniwersalne urządzenie. I teraz układy, które potrafią zrealizować wszystkie możliwe dwukubitowe operacje, no to jest to, co chcemy. Na kryształ czasowy okazuje się, że do tego się nadaje. No i zobaczymy.
To jest coś, w czym możemy spokojnie powiedzieć, że nauka polska, Uniwersytet Jagielloński, pan osobiście, no jest na takim czele badań w nowej, interesującej, potencjalnie dającej dużo możliwości dziedzinie. Jakie to robi wrażenie na studentach? Bo pracuje pan z młodymi ludźmi, którzy zaczynają swoją drogę. Jakich mamy studentów fizyki w tej chwili? Jakie dają nadzieje i na ile te pana badania inspirują ich do pracy?
Ja myślę, że nie jest źle, natomiast w nauce i też w przyciąganiu studentów, no myślę, że w dużej mierze panują zasady rynku. Jak jestem w stanie bardzo dobrze zareklamować to, co robimy, to na pewno przyciąga. Ale ja myślę, że no tych, może jeszcze wspomnę, studentów, przynajmniej u nas na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeśli chodzi o fizykę, tych bardzo dobrych, zawsze jest pewna grupa, ale to nie jest grupa rzędu dziesiątek, tylko jest rzędu dziesięciu, kilku czasami. No i przyciągnąć najlepszych studentów, niezależnie od dziedziny, zawsze jest trudno. Dotychczasowe doświadczenie mi pokazuje trochę to, że studenci mają bardzo często na starcie bardzo ambitne podejście. W teorii najlepiej byłoby zająć się teorią wszystkiego, no bo ono to jest ambitna rzecz. Jeżeli mówię o czymś konkretnym, no to trzeba ich przekonać, że to coś konkretnego jest interesujące. Ale myślę, że takie kluczowe dla studenta, aby on faktycznie zaczął się zajmować dziedziną, to jest to, żeby on dostał pewne zagadnienie, w którym praca nad tym zagadnieniem zaczyna mu wychodzić. Zaczyna mieć własną wartość dodaną do tego. I wtedy, niezależnie od tego, że to nie musi być teoria wszystkiego, to go fantastycznie cieszy. I to już go wtedy jest super, bo wtedy mamy młodego człowieka, jeszcze jak jest zdolny, a jeszcze jak jest zaangażowany, no to współpraca jest fajna. Taką współpracę miałem i wciąż mam oczywiście jest wielu studentów bardzo dobrych, natomiast no, chciałbym, nie mogę o wszystkich powiedzieć, ale chciałbym powiedzieć o obecnie doktorze Krzysztofie Giergielu. On zrobił doktorat u mnie, no i to była osoba, która była naprawdę bardzo kluczowa w naszych badaniach, które prowadzimy, bo nie bylibyśmy tutaj tak szybko i tak daleko bez niego. To jest fantastyczna osoba, jest teraz właśnie w Melbourne na postdoku i niedawno otrzymał nagrodę imienia Franka Wilczka. Jest to nagroda fundowana przez Fundację Kościuszkowską i przez Uniwersytet Jagielloński. Bardzo prestiżowa nagroda przyznawana młodym ludziom co 2 lata i w tym roku dostał Krzysztof Giergiel właśnie za badania nad kryształami czasowymi.
Skoro wspomniał pan o studentach fizyki, którzy chcieliby się zająć badaniem teorii wszystkiego, to w takim razie chciałem zapytać, na ile badania kryształów czasowych, oprócz tworzenia nowej dziedziny i poszukiwania jej zastosowań, mogą też pomóc w zrozumieniu fundamentalnych praw fizyki. Być może tam czają się jakieś odpowiedzi na pytania, których to odpowiedzi jeszcze nie znamy.
Myślę, to na pewno już troszeczkę wspomniałem o tym, mówiąc o badaniu układów, które nie chcą się grzać, czyli takich, które łamią ergodyczność. Bo układy wielu ciał, takie pierwszy lepszy, jak weźmiemy sobie statystyczny układ, to on ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków początkowych każdego atomu, bo tych atomów są miliardy albo i więcej, no to on ewoluuje albo do stanu równowagi, albo po prostu, a jak jest jeszcze periodycznie napędzany, to spodziewamy się, że nic ciekawego, który będzie miał jakiekolwiek regularne struktury, będziemy w tym układzie obserwować. Są układy, które wyłamują się z tej zasady, łamią tą ergodyczność. I jednym z właśnie, i one są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo badane w różnych aspektach, a jednym z tych układów jest właśnie, są kryształy czasowe. Czyli badania nad samymi kryształami czasowymi też pomagają nam zrozumieć, na czym polega łamanie ergodyczności. Czyli to jest jeden aspekt. A druga rzecz, którą bym chciał wspomnieć, bo oczywiście na temat kryształów czasowych pojawiają się bardzo różne prace. Widziałem też prace, które opisują, prace z kosmologii, które opisują ewolucję wszechświata jako kryształ czasowy. Także że myślę, że sama nazwa kryształ czasowy i tak jak jeszcze raz podkreślam, to genialne pytanie, które zadał Frank Wilczek, ono jest bardzo inspirujące. Dla mnie było inspirujące, bo to w ogóle to otworzyło mi klapki. Natomiast i ono inspiruje i też w bardzo różnych dziedzinach, jeżeli nawet nie pomaga to rozwiązać problem, to daje sugestię, że może powinniśmy się popatrzeć na badania układów, które prowadzimy pod kątem tego, że może są tam struktury krystaliczne, czyli z tego punktu widzenia, że ono jest inspirujące, no i przez to pewnie pomaga nam w różnych dziedzinach.
Trudno w tej chwili prowadzić rozmowę o nauce i nie wspomnieć o sztucznej inteligencji, bo coraz częściej mówi się o tym, że za chwilę sztuczna inteligencja może celniej formułować hipotezy naukowe, może lepiej kojarzyć fakty. Czy spodziewa się pan profesor, że wykorzystanie sztucznej inteligencji, te badania, którymi pan się zajmuje, może w jakiś sposób przyspieszyć, ułatwić, zorganizować?
Jako narzędzie myślę, że tak, bo sztuczna inteligencja oczywiście pomaga w różnych rzeczach. Choćby nawet w pisaniu publikacji pomaga, bo jest bardzo, bardzo dobrym narzędziem do korekty językowej. Natomiast ona też pomaga w pisaniu programów, zwłaszcza programów, które wiadomo jak mają działać, no ale wymagają czasu studenta czy doktoranta, żeby to wklepać w komputer i, no i jednym są też przetestować. Czyli takie narzędzie, które no momentalnie przyspiesza badanie, prowadzenie badań, no to na pewno będzie wykorzystane. Czy sztuczna inteligencja zacznie wymyślać coś nowego? No to zobaczymy. Oczywiście jako naukowiec mam cichą nadzieję, że może nie do końca, no bo w końcu jeżeli faktycznie tak by było, no to wywalą mnie z pracy, po co będę tutaj. Zobaczymy. To bardzo zależy od tego. Ja się zastanawiam, jeśli tak zupełnie potocznie, bo nie znam się na sztucznej inteligencji na poziomie eksperta, natomiast pytanie, które sobie zadaję, że czy sztuczna inteligencja faktycznie będzie się rozwijać tak bardzo i szybko i w zasadzie nie ma tak, że wąskie gardło jest albo bardzo daleko, albo w ogóle go nie ma, no to wtedy no, zobaczymy, czy będziemy potrzebni w tym świecie. Druga opcja jest taka, że jest wąskie gardło i ono się może pojawić bardzo szybko. No i wtedy będziemy mieć narzędzie, ale wciąż będziemy potrzebni. To tak zupełnie jako laik. To tak.
Życzmy sobie, żebyśmy mieli narzędzie i żebyśmy byli jeszcze potrzebni. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.